kiedy odwiedzam ludzi starych na Ukrainie, kiedy przyjeżdżam od domu do domu, od chaty do chaty z Najświętszym Sakramentem, często choć na chwilę przysiadam i pytam. I pytam o te lata, kiedy było ciężko, kiedy nie było kapłana, kiedy trzeba było bronić tej wiary samemu. Często przyglądam się książeczkom do nabożeństwa, które trzymają ci ludzie w rękach. Zawsze w rękach. To jest taki być może nawet pewnego rodzaju fenomen. Są zawsze gotowi do modlitwy. Kiedy prosiłem raz i drugi o taką książeczkę, by móc na nią spojrzeć, to widziałem, że jest stara. Ostatnie roczniki wydawane były w Wilnie czy we Lwowie w 1941 roku. A więc rzeczywiście siłą rzeczy muszą być podstarzałe. Ale moi drodzy, jakie one są? Każda kartka prawie że jest osobna, przeczytana po tysiące razy, przemodlona, a najbardziej zniszczone, najbardziej brudne, czy też wręcz takie przyciemniałe kartki, to te, na których jest rachunek sumienia. Te, gdzie możemy znaleźć pięć warunków dobrej spowiedzi. Pięć warunków dobrej spowiedzi. Jest coś niesamowitego w tych ludziach, że zawsze każdy przychodzi z książeczką do nabożeństwa na mszę świętą. Nie ma takiego, który by jej nie miał. Chcą się dobrze pomodlić i chcą się także dobrze przygotować chociażby do spowiedzi. Jest doskonale o tym wiedzą, że jest pięć warunków dobrej spowiedzi, a nie trzy czy jeden. Często po prostu w naszym wydaniu tak spowiedź wygląda, że wybiórczo wybieramy to, co dla nas najbardziej potrzebne. Pięć warunków dobrej spowiedzi to nie tylko spowiedź. Rachunek sumienia, żal za grzechy, mocne postanowienie poprawy, szczera spowiedź i zadośćuczynienie. Zadośćuczynienie. Dzisiaj, w dzień, kiedy przygotowujemy się do spowiedzi, chciałbym wam przede wszystkim zacytować słowa proboszcza z Ars, świętego Jana Marii Wianeya. Cóż on powiedział? Nie powinniście zadawalać się pokutą nałożoną przez spowiednika, bo ona jest bardzo mała. Ona jest bardzo mała w porównaniu do kar, na które przez grzechy zasłużyliśmy. Spowiednicy oszczędzają was dlatego, żeby was nie zniechęcić w pracy nad zbawieniem waszej duszy. Spowiednicy oszczędzają was dlatego, żeby was nie zniechęcić w pracy nad zbawieniem waszej duszy. Ja się tak naprawdę zastanawiam, czy w ogóle ludzie się spowiedzią już dawno nie zniechęcili. Bo nawet nie uświadamiamy sobie tego, że ta pokuta jest rzeczywiście właśnie taka, że jest mała, by nas nie zniechęcać. Mała, by nas nie zniechęcać. Kiedy kapłan nakłada pokutę nieco większą niż trzy razy zdrowaś Mario, to się budzi zastanowienie. Może dzisiaj trzeba byłoby rzeczywiście jednak zadziałać inaczej. Może jednak bardziej wymagać. Święty Jan Maria Wianey, proboszcz z Ars, wiemy o tym doskonale, był wybitnym spowiednikiem. Wybitnym spowiednikiem. Dzisiaj ktoś powie, że takich nie ma, że takich jest mało. I teraz moje pytanie. Ile razy przed spowiedzią modlicie się za spowiednika? Czy zdarzało wam się w ogóle przed spowiedzią pomodlić się za tego, który was będzie spowiadał? To jest pytanie bardzo poważne i bardzo istotne. Bez takiej modlitwy trudno sobie wyobrazić, żeby ta spowiedź naprawdę była dobrą. Często bywa tak, że stoimy, zwłaszcza przed świętami, w kolejkach do spowiedzi. Cóż w tych kolejkach robimy? Najczęściej przyglądamy się. O, ten spowiadał się 2 minuty, a ten 1,5. O, a ten 10 minut, ale on nagrzeszył. Zamiast się pomodlić. Chcemy dzisiaj, żeby wszystko było, odbyło się szybko, sprawnie i na temat. Moi drodzy, tak się nie da. Tak się po prostu nie da. Często jest tak, jak z kobietą, która zamówiła hydraulika do domu, bo jej coś tam kapało z jakiejś rury. No i hydraulik przyszedł, spojrzał, zobaczył, że te rury są tak stare, że do niczego się tak naprawdę nie nadają i mówi tak, proszę pani, tutaj trzeba pruć piony. A cóż mi to pan będzie gadał? Ja tu chcę, żeby pan mi tutaj, tu w tym miejscu tylko zalepił. Jakiś kit, jakieś coś. Proszę pani, tutaj trzeba pruć piony. Bo za rok, za dwa to pani będzie kapać i tu, i tam. Pruć piony. Tylko w ten sposób jesteśmy w stanie dobrze się wyspowiadać. Tylko w ten sposób jesteśmy w stanie zrozumieć, że pracować trzeba systematycznie i całościowo. Inaczej się nie da. Często przy spowiedzi też chcę tutaj o paru problemach przynajmniej powiedzieć, tych największych, z którymi się zwyczajnie borykamy. Być może o tym nawet nie wiemy. Często zdarza się tak, że blokuje nas pycha. Blokuje nas pycha. Podobnie zresztą jak i sztuczna pokora. Taka też się zdarza przy spowiedzi. Sztuczna pokora. Sztuczna pokora. Moi drodzy, to tak jest jak podczas jakiegoś posiłku, tak? Przychodzi przygotować obiad, przychodzi gość, proszę gościu, usiądź sobie. A jak? Może się poczęstujesz i na tym półmisku są dwa kawałki mięsa. Jeden wielki, drugi mały. Mówi, proszę bardzo, częstuj się. A nie, proszę, to ty się poczęstuj, nie? Nie, nie, to ty śmiało, bardzo, bardzo proszę. No i łaps, ten gość bierze ten wielki kawałek mięsa. O, to ty wziąłeś ten wielki kawałek mięsa? No, a co? No nic. A ty jakbyś wziął pierwszy, to jaki byś wziął? No ten mały. No to masz mały. No, prosta sprawa. Sztuczna pokora. To często jest niedoskonały element, który spotyka się w konfesjonale. Moi drodzy, różnie to bywa i różne sytuacje czasami zwyczajnie bardzo śmieszą. Bardzo śmieszą, bo już inaczej właściwie nie można nic na ten temat powiedzieć. Są tacy, którzy przychodzą do spowiedzi i spowiadają się z grzechów męża, grzechów polityków. No i wygląda to w ten sposób, że przyszedł do spowiedzi, ale nie doszedł. Przyszedł do spowiedzi, ale nie doszedł. Są i tacy, którzy właśnie mówią, nikogo nie zabiłem, nikogo nie okradłem, nikogo nie obraziłem, jaki ja to jestem szczęśliwy, a więcej grzechu nie pamiętam. Przyszedł do spowiedzi, ale nie doszedł. Przyszedł, ale nie doszedł. Jakiego byśmy chcieli spowiednika? Proszę księdza, takiego, co by najlepiej głuchy był. Takiego, co tak nie dosłyszy. Wyspowiadać się i mieć z głowy. Moi drodzy, ja ci zaproponuję głuchego spowiednika, niedosłyszącego spowiednika, ale pod warunkiem, że ty pójdziesz do niewidomego dentysty. To jest to samo. To jest to samo. Dzisiaj spowiedź często jest traktowana trochę niepoważnie. Przyznajmy szczerze, trochę i nie do końca poważnie. Oczywiście są piękne spowiedzi. Są naprawdę wspaniałe spowiedzi. Kiedy przychodzi ktoś do spowiedzi i milczy, po słowach oto wyznaję moje grzechy, milczy, a potem westchnie i powie coś takiego, no Boże, nie wiem od czego zacząć. To ja już myślę sobie tak, przyszedł ktoś, kto zaczął myśleć. Przyszedł ktoś, kto rozumie, po co przyszedł. Przyszedł ktoś, kto wie, że chce spotkać się z miłosiernym Chrystusem. Z miłosiernym Chrystusem. Wszyscy wiedzą, jak wygląda wizerunek Jezusa Miłosiernego. Doskonale wiedzą. Ale niedoskonale sobie zdają sprawę z tego, że ręka Chrystusa jest ustawiona na znak błogosławieństwa. On gotowy jest w każdej chwili nam pobłogosławić. Ta ręka nie jest postawiona tak, ani tak. On nie grozi. Ani w ten sposób, ani w ten sposób, ani w żaden inny. Ta ręka jest ułożona na znak błogosławieństwa. Przyjrzyjcie się temu obrazowi jeszcze raz. Ten Jezus nie stoi w miejscu, ale jest w drodze. Robi, czyni krok naprzód. Nie wiem, czy zwróciliście na to uwagę. Z tym miłosierdziem wychodzi nam naprzeciw o wiele wcześniej, niż my sobie to uświadomimy, niż my to zauważymy. Na ten obraz warto zwrócić uwagę jeszcze pod jednym względem. Spójrzcie na oczy. Spójrzcie na oczy. On ciągle patrzy Tobie prosto w oczy. Spogląda głęboko w Twoje oczy. Jeśli chcesz się spotkać z Jezusem miłosiernym, to tylko w ten sposób. To tylko w ten sposób. On chce Cię przeniknąć do głębi. Poczuć, co czuje Twoje serce. Co drzemie w Twoim sercu. Tak naprawdę nie chcę zatrzymywać się nawet nad grzechami. Chcę dokopać się do dobra. Bo w każdym z nas jest dobro. Bo w każdym z nas jest piękno. Bo w każdym z nas są wielkie pragnienia, o których wczoraj chociażby wspominałem. W każdym z nas drzemie dobro. Tak więc, moi drodzy, aby dobrze się wyspowiadać, trzeba wiele rzeczy jakby odkryć na nowo. Przerobić jeszcze raz na spokojnie 5 warunków dobrej spowiedzi. Wziąć te książeczki do nabożeństwa, które gdzieś są położone być może w naszej szafce, przeodkurzać i przeczytać na spokojnie i powoli. Treści, które są tam zapisane, naprawdę są głębokie, są niezwykłe. Mówię o tych oczach Chrystusa, o tym, że głęboko wpatruje się w nas, szuka naszych spojrzeń. Bo często jest tak, że my unikamy tego spojrzenia. Staramy się nie patrzeć, żeby nie być prześwietlonym. Czasami robimy coś, czego w ogóle nie powinniśmy robić. Zabawnie czasami wypada, kiedy jest liturgia ślubna i państwo młodzi przed przysięgą małżeńską stoją obok siebie i ja tak mówię, proszę, słuchajcie, zwróćcie się do siebie. Zwróćcie się do siebie. Przewiązuję ręce stułom. No i proszę, aby powtarzali słowa przysięgi. Co się wtedy dzieje? Często tak bywa, że ja, Marek, biorę ciebie, Moniko, za żonę i patrzy w sufit. Zamiast na nią. Patrzy w sufit. A ona też, gdzieś tam w ścianę. Nie potrafią już na samym początku spojrzeć na siebie głęboko w oczy. A najgorzej wygląda wtedy, to znaczy może najbardziej śmiesznie, kiedy pan młody ma na imię tak samo jak ja i pani młoda zamiast na niego patrzy na mnie. Ja, Monika, biorę ciebie, Krzysztofie, za męża. Człowiek wietrzeje. Zwłaszcza jak pani młoda rzeczywiście jest atrakcyjna. Gorzej, gdy jest po 60 i troszeczkę ma przy sobie. Moi drodzy, patrzmy sobie głęboko w oczy. I patrzmy głęboko także na Chrystusa. Zwłaszcza w takim momencie, kiedy przychodzi spowiedź święta. Zwłaszcza w tym najważniejszym momencie naszego życia. I aby tych momentów było jak najwięcej. Żeby ich było dużo. To nie jest tak, że wyspowiadam się raz i mi wystarczy na całe życie, czy na rok. Najgorsza sytuacja jest taka, kiedy chodzimy w grzechu ciężkim i czekamy na święta. To jest bardzo niezdrowy zwyczaj. Chory zwyczaj. To jest coś, co jest dla kapłana bardzo niezrozumiałe. Jestem w grzechu ciężkim i czekam na święta, żeby się wyspowiadać. Strasznie smutne. Nie bójmy się tego, co często gdzieś tam w naszych sercach drzemie. Stoimy w kolejce do spowiedzi i zastanawiamy się, jak wypowiedzieć te nasze grzechy, albo inaczej, jak tą okrężną drogą powiedzieć coś, a jednocześnie nie powiedzieć niczego. No bo co sobie ksiądz o mnie pomyśli? Co sobie o mnie ksiądz pomyśli? To jest na pewno niedobre myślenie. Na pewno niczym nie pomaga, niczemu nie służy, naszemu sercu ani sumieniu. Dzisiaj potrzeba nam podejść do spowiedzi bardzo spokojnie i w taki bardzo zwyczajny, prosty sposób. Potrzeba wyjść naprzeciw miłosiernego Chrystusa, zdając sobie sprawę z tego, że On czeka na mnie ze swoim miłosierdziem. Czeka ze swoim miłosierdziem. Dzisiaj, skoro już rzeczywiście wiele rzeczy czasami nie wychodzi nam, jeśli chodzi o spowiedź, dobrze, to miejmy na uwadze, że to miłosierdzie to jest rzecz pierwsza i ostatnia. Właściwie nic nie dzieje się poza nią. Podziwiam młodych kapłanów, którzy spowiadają na Jasnej Górze. Te dyżury spowiedzi to rzeczywiście dają czasami w kość. Zwróciłem kiedyś uwagę na bardzo młodego takiego Paulina. Chwilę zanim zasiadł do konfesjonału, rozmawialiśmy i mówi, że jest neoprezbiterem, świeżo upieczonym księdzem. A to jedna z jego pierwszych spowiedzi. Słuchajcie, zaczął spowiadać, a po 3-4 osobach wyszedł i zaczął płakać. Tak to bardzo przeżył. Kiedy ja spowiadałem na Jasnej Górze, to po 2 godzinach nie wiedziałem już, co robić. Nie wiedziałem, co zrobić. Potrzebowałem wyjść, chociaż stanąć, rozprostować kości, chociaż na chwilę. Jest taka metoda, którą sobie opracowałem w takich sytuacjach, że brewiarz, który stoi, trzyma na konfesjonale, specjalnie zrzucam. O, spadł brewiarz, otwieram drzwiczki, wstaję, przeciągam się, biorę ten brewiarz, całuję 30 sekund, żeby wyprostować kości. Kapłan nie siedzi tam dla przyjemności. Kapłan siedzi tam, by służyć, by stać się tym narzędziem Bożego miłosierdzia i miejmy to zawsze na uwadze. Tylko na to patrzmy, nie na człowieka. Dzisiaj zachowujemy się tak, jakbyśmy chcieli po prostu zwyczajnie oszukać samego siebie i Pana Boga. To tak jest, jakbyśmy przychodzili do lekarza, mamy 40 stopni gorączki, a temu lekarzowi mówimy, że mamy 36,6. No i co z tego, że powiesz, że masz 36,6, jak lekarz nie przepisze ci żadnego lekarstwa i rozchorujesz się jeszcze bardziej? Żaden z nas dzisiaj zresztą sobie na to nie pozwoli. Bo do lekarza trzeba wystać swoje, trzeba się zapisać, trzeba odczekać też czasem, jeśli chodzi o specjalistę, 2 tygodnie albo nawet dłużej. Kto sobie pozwoli na kłamstwa? No nikt. Nikt. A przy konfesjonale? Warto i o tym w ten sposób pomyśleć. Dzisiaj mam wrażenie, że wielu spowiada się mniej więcej w ten sposób. Trochę humorystycznie to będzie. Przychodzi i mówi tak: proszę księdza, to i jeszcze ukradłem sznurek. Ukradł sznurek. Tylko nie powiedział, że na końcu była krowa. Tak? Byle oględnie, byle nie do końca, byle ta prawda nie wyszła na jaw. Nie wyszła na jaw. Ukradłem sznurek. Albo często mówi tak: pokłóciłem się z mamą. Ale nie doda, że 10 lat już z nią nie rozmawia, że kiedyś tam wkuł jej taką porządną szpilę. Pokłóciłem się z mamą. To nie jest dobra spowiedź i nigdy nią nie będzie. 5 milionów Polaków, mam wrażenie, że nadaje się do psychologa, kiedy wysłuchuje się właśnie tego typu rzeczy. Nieprawdziwe lub nie do końca prawdziwe. Często patrzymy na siebie w lustro, liczy się tylko ja. Proszę księdza, nie mam grzechów, to inni mają, a ci politycy to robią i to robią. Niech oni się nawrócą. W tym momencie, w czasie spowiedzi, nie chodzi o to, aby oni się nawrócili. Chodzi o to, żebyś ty się nawrócił. Chodzi o to, żebyś ty się zbawił. Chodzi o to, żebyś ty miał czyste serce i sumienie. Żebyś poczuł tą czystość. I się nią po prostu zwyczajnie cieszył. Żebyś wyszedł z kościoła i poczuł ulgę i radość. ulgę i radość. Powiedz mi, kiedy ostatnio czułeś się w ten sposób wychodząc ze spowiedzi? Po co chodzimy do spowiedzi? Po co przychodzimy do spowiedzi? Zapytam w ten sposób, a po co robimy pranie? Po co pierzemy skarpetki? Może bym powiedział tutaj brzydko, może nie wypada. No, żeby nie śmierdziały, tak? Regularnie trzeba je prać. I tak samo jest z naszym sercem. Robimy to, spowiadamy się, żeby to serce nie śmierdziało. To troszeczkę takie mocne słowo. Ale mam nadzieję, że przez to zrozumiecie, co chcę powiedzieć. Częsta spowiedź to jest zdrowie duszy i radość ducha. Dzisiaj dzień spowiedzi. Dzisiaj dzień, który ma oczyszczać nas i stawiać przed Panem Bogiem takim, jakim naprawdę jesteśmy. Z pełną radością, dumą i dobrem. I chciałbym, pragnąłbym tego, aby każdy z was dzisiaj z Kościoła wychodził właśnie z takim poczuciem godności dziecka Bożego, pełnego zwyczajnej radości, prostej radości z tego, że to serce należy do Chrystusa, z tego, że to serce bije dla Chrystusa i jest gotowe temu Chrystusowi autentycznie służyć. Tego wam z całego serca, mojego kapłańskiego serca, zakonnego serca życzę. I chcę podziękować. Podziękować za to, że przychodziliście na te rekolekcje. Wysłuchiwaliście tych nauk. No mam nadzieję, że to zaowocuje, przyniesie jakiś efekt, jakieś dobro, jakąś refleksję, zastanowienie się nad swoim życiem czy postępowaniem. Dziękuję także za dzisiaj składane ofiary, które będą przeznaczone na naszą misję karmelitańską na Ukrainie. Tak jak wspominał ksiądz proboszcz wczoraj, mamy już piękną bazylikę, odremontowany kościół po 21 latach remontu. Dziś teraz remontujemy czy odnawiamy przestrzeń, która ma być przestrzenią dla pielgrzymów. Ogród, budujemy salę, gdzie będą wydawane posiłki. Takie zaplecze dla tych, którzy przychodzą i jest ich coraz więcej. Budować czy remontować na Ukrainie to nie jest tak łatwo jak w Polsce. Często nie można wszystkiego dostać, wszystkiego kupić, a najgorzej jest z fachowcami. Tam nie ma takich fachowców jak w Polsce. Zamawia się hydraulika, elektryka, dość łatwa sprawa. A tam, aby znaleźć naprawdę kogoś dobrego, to trzeba albo bardzo dużo zapłacić, albo szukać znajomych w Polsce, zapraszać ich tylko w ten sposób. Dziś zatem dziękuję wam i także za to dobro materialne, które złożycie w ofierze. Niech Pan Bóg wam błogosławi. Niech Pan Bóg błogosławi wam przeobficie w tym waszym życiu, w tych ostatnich dniach Adwentu i na czas Świąt Bożego Narodzenia. Abyście naprawdę radowali się Chrystusem miłosiernym, bliskim waszemu sercu. Bliskim, bo na to zasłużyliśmy. Bliskim, bo o nasze serca otwieramy mu na oścież właśnie w taki dzień, jak chociażby dzisiaj. Amen.